Ten odcinek zawiera autopromocję. Partnerami tego podcastu są iDream.pl oraz Pancernik.eu, a dodatkowymi w tym odcinku polska marka Oakwood, która powstała z zamiłowania do drewna i technologii, a także ponownie Gentler Stories, twórcy kultowych i wielokrotnie nagradzanych przez Apple aplikacji Gentler Streaks oraz The Outsiders, o której więcej będzie także w tym odcinku. Przypominam, że do niedzieli, 28 czerwca, możecie zamawiać w sklepie, bo czemu nie, moje autorskie kubeczki w ten sposób, wspierając to moje gadanie do Was. Szczegóły na boczemunie.pl/sklep. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. Proszę, zostaw opinię w Apple Podcast oraz na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Czołem, moi drodzy! Witam Was bardzo serdecznie w takim odcinku w duchu slow. Myślę, że to jest dobre jego określenie. Długim odcinku, w którym pojawi się również gość, o czym za chwilę, ale nie w jego pierwszej, ani nawet drugiej części. Odcinku, który chciałem nagrać już od dawna i w końcu przyszła na to odpowiednia pora w środku tego na pewno niechłodnego lata. Jak to mam w zwyczaju robić chyba coraz częściej, połączę w nim, a przynajmniej spróbuję, światy online i offline. Zresztą, jak się okazuje, wielu z Was też zdarza się to coraz częściej robić i właśnie o tej zmianie w naszym sposobie podejścia do i traktowania samej technologii dziś sobie pogadamy. Ten odcinek podzieliłem na trzy części. W pierwszej odniosę się do pytania jednego z Was, które dotyczyło tego, w jaki sposób organizuję sobie szeroko rozumianą listę zadań w systemowej aplikacji przypomnienia od Apple lub jest tu uzasadnione, bo od momentu przesiadki na nią, na tę aplikację w styczniu 2025 roku, ten proces ewoluował, a świat analogowy zdecydowanie mu w tej ewolucji pomógł. W drugiej części odcinka podzielę się z Wami moimi wrażeniami z korzystania z dwóch aplikacji, które udowadniają właśnie, że technologia może nam służyć, a nie przeszkadzać w budowaniu formy fizycznej i mentalnej. A w trzeciej części wspólnie z moim gościem pogadamy o tym, dlaczego my wszyscy tak bardzo tęsknimy za retroproduktami, a nawet do nich wracamy. No i o tym całym świecie i trendzie pogoni za analogowymi rozwiązaniami sprzed lat, które, jak się okazuje, teraz w dobie galopującej rewolucji AI dla wielu z nas są właściwą drogą, a przynajmniej mogą ją stanowić. Zanim zaczniemy, przypomnę, że wszelkie linki do osób, rzeczy i innych spraw, które w tym odcinku padną, znajdziecie w jego opisie i pod adresem boczemunie.pl/454. Tam także namiary na mój newsletter okołotechnologiczny o tym samym tytule co podcast, który wysyłam niezmiennie w każdą sobotę o poranku. Sprawdź, może to coś dla Ciebie. W tym odcinku będzie także konkurs i kolejne ciekawe nagrody w nim. Zatem nie ma na co czekać, warto słuchać uważnie. Zaczynamy! Do przygotowania tej części odcinka zachęcił mnie, jak wspominałem, jeden z Was, Marcin, który napisał taką oto wiadomość. Hej, zgłaszam temat do poruszenia w odcinku. Temat dotyczący poszerzenia odnośnie przypomnień, jak organizujesz je u siebie, jakieś tipy, ułatwienia, szczególnie jak mówiłeś w odcinku, że przesiadłeś się na przypomnienia z aplikacji Nozbe. Dobrze byłoby ten temat poszerzyć, sam dużo mam w przypomnieniach od Apple i chętnie usłyszę, jak to sobie u siebie organizujesz. Marcinie drogi, bardzo Ci na początku dziękuję za to pytanie, bo ono skłoniło mnie do zbudowania w ten, a nie inny sposób tego dzisiejszego odcinka. Także jak widać, warto tego typu sugestie zgłaszać, czy to mailowo, czy w formularzu, oczywiście linki do tego wszystkiego w opisie odcinka. No i Marcin, tak, multi-combine do zarządzania czymkolwiek to jest pojęcie obce mi już od grudnia 2024 roku. W styczniu 2025 opowiadałem o mojej decyzji po ponad dekadzie spędzonej na poszukiwaniu czegoś na wzór aplikacji niemal idealnej, wszystko mającej, decyzji o porzuceniu tego w cholerę na rzecz czegoś nieskomplikowanego, co faktycznie jest przydatne i spełnia konkretną funkcję codzienności. padło wtedy na aplikację Reminders, czyli systemowe przypomnienia od Apple, tak w pracy, jak i w życiu prywatnym. I odcinek o przejściu na te właśnie aplikacje ma numer 368, link w opisie aktualnie słuchanego. Ja dokładnie tak samo miałem zresztą z aplikacją do notowania, gdzie zaczynałem z zupełnie innego punktu wyjścia, punktu, od którego nigdy nie powinienem był zaczynać. To były czasy Evernote. Kojarzycie jeszcze taką aplikację? Potem już było tylko gorzej. Aż chyba w 2017 roku, o ile dobrze pamiętam, spróbowałem czegoś całkowicie innego, prostego, no i padło na systemowe notatki od Apple. I ponownie zostałem z tą bazową aplikacją do dziś. I ja też, być może podobnie jak ty, teraz zadawałem sobie długo pytania w stylu: jak to możliwe, że my nie dostrzegamy takich oczywistych pułapek, w których potem tkwimy, pakujemy również nasze pieniądze w nie przez wiele, wiele lat. No i to nic innego jak jeden z błędów poznawczych, moi drodzy, tak zwany błąd obawy o utopione koszty. Czyli mówiąc prościej, wmawianie sobie w głowie, że skoro już tyle miesięcy, lat, a nie rzadko i dekad korzystamy z jakiegoś narzędzia, to szkoda się uczyć czegoś od nowa, no bo przecież już tyle naszej energii i nauki tegoż narzędzia zainwestowane zostało, więc po co zmieniać? Zapominamy przy tym bardzo łatwo o całym wydatku energetycznym i czasochłonności naszych przyzwyczajeń. Koszt czasu to jest w ogóle pojęcie, które, biorąc pod uwagę skalę jego impaktu na nasze życie, jest szalenie rzadko poruszane gdziekolwiek, w rozmowach, w edukacji, gdziekolwiek, nie? Spokojnie mam ściągawkę, nagrałem o koszcie czasu cały odcinek, ma numer 299. Warto posłuchać, jeżeli jesteście tutaj nowi albo nie słuchaliście lub nie pamiętacie już jego treści. I teraz wracając do clou pytania Marcina po kolei. Jak organizuję sobie zadania w przypomnieniach? Najpierw odpowiem na to, wygląda to następująco. Bazuję na prostej hierarchii grup projektów w tej aplikacji systemowej. Grupa KK zawiera między innymi projekty. Company, sklep, bo czemu nie, goście, tematy, newsletter, kawa, bo czemu nie, czyli po kolei one dotyczą albo firmy, albo działalności firmowych, właśnie listy tematów do odcinków, tematów do newslettera, które to są podzielone gdzieś pomiędzy właśnie aplikacje przypomnienia, a notatki. Z tyłu jest jeszcze gdzieś Klod, który to wszystko analizuje i tworzy mi takie grupy tematów, które mogą być po prostu jednym konkretnym wydaniem zbioru inspiracji, bo oczywiście żadne AI tam za mnie nie pisze niczego ani nie nagrywa, ale pomaga mi w tym gąszczu inspiracji, które lądują naprawdę bardzo często kilka razy dziennie w tych dwóch aplikacjach z mojej głowy, czy z tego, co czytam, czy co słucham, czy w ogóle co konsumuję, układać jakiś spójny plan na to, jak one mogą między sobą współdziałać. Dalej mamy grupę clients, to jest zbiór projektów realizowanych bezpośrednio dla klientów, no i tutaj jest zasada prosta, jak projekt się kończy, to znika z tej grupy i z całych przypomnień. Dalej mam grupę episodes, do której trafiają projekty dotyczące konkretnych odcinków podcastu, tego lub mojego kawowego. Nowe projekty dodaję tutaj bezpośrednio z szablonów projektów w przypomnieniach systemowych od Apple, bo taka funkcja tam jest, w których mam już osobny szablon dla odcinka podcastu Bo Czemu Nie oraz osobny dla odcinka podcastu Kawa Bo Czemu Nie. Minusem przypomnień jest w tym momencie to, że szablony nie synchronizują się po ich modyfikacji, ani nie można ich współdzielić pomiędzy różnymi kontami Apple. Mnie to jednak nie przeszkadza, bo pracuję sam, po pierwsze, nie w zespole, ale jeżeli zdarza mi się już pracować z kimś, to w 99% przypadków wystarcza dostęp do projektu lub maile po prostu, a nie rozbudowane kombajny. I serio, ja dojrzałem już do takiej skali kontroli, nie tylko nad biznesem, ale również nad tym, jak chcę funkcjonować w życiu i zawodowo również, że u mnie to działa najlepiej. I działa. Ja wiem, że ktoś tutaj powie, że to jest nieprawda, bullshit, bo tylko Asana, bo tylko Nozbe, bo tylko i wstaw dowolny inny system zarządzania zadaniami. Ja powiem, okej, szanuję, u mnie działa to. Dalej mamy grupę shopping, to ona jest dosyć kluczowa dla życia rodzinnego, dla mnie i żony, bo po prostu tutaj mamy zadania w ramach tej grupy shopping, które dzielą nam zakupy na kategorie produktowe. Żywność, kosmetyki, chemia, tak, opieka zdrowotna i tak dalej. Mamy tutaj również taką naszą wish listę, czyli listę, gdzie wrzucamy po prostu zachcianki. No i zgodnie z zasadą najpierw się zastanów i daj poleżeć pomysłowi, a dopiero potem wydaj pieniądze. Jeżeli jakaś rzecz na tej wish liście w przypadku podsumowania miesiąca czy kwartału nadal się znajduje i my patrząc na nią nadal ją chcemy kupić, to ją kupujemy, ale bardzo często wtedy po prostu wrzucamy z tej listy jakieś rzeczy i okazuje się, że już nawet nie pamiętaliśmy, że kiedykolwiek je na nią dodaliśmy. W związku z powyższym po prostu nie wydaliśmy bzdurnie pieniędzy. Taki protip w kontekście zarządzania budżetem domowym, nieśmiertelny od dekad, znowu Wam tutaj podrzucam. Potem są już projekty niezależne od żadnej z grup, czyli mamy Trips, Sports i Tax. Ten projekt Tagi jest tutaj ciekawy, bo w ramach niego są po prostu zadania, których nazwy są nazwami tagów, jakie mam w przypomnieniach i po co on tutaj powstał. To jest taki backup plan. W sensie ja ten projekt udostępniam na moje drugie Apple ID, zresztą kilka projektów mam udostępnionych na to drugie Apple ID, niezależnie od tego mojego głównego, po to, że jeżeli kiedyś coś się mi stanie z moim głównym Apple ID odpukać, to by nie utracę wszystkiego po prostu, tak? Podobnie robię z notatkami. Dlatego, że no jeżeli Apple z jakiegoś powodu zablokuje Wam Apple ID, to szansa jego odzyskania jest zerowa. To jest trochę klątwa ekosystemu i też klątwa prywatności i poszanowania tej prywatności w tym konkretnym ekosystemie. Da się oczywiście to zrobić, ale szanse są niewielkie, więc ja wolę mieć po prostu bezpiecznik w kontekście tego, że wszystko, co udostępnię na moje drugie Apple ID, nawet jeżeli moje zostanie główne zablokowane, to te treści, to jest oficjalnie potwierdzone z Apple, będą nadal udostępnione na tym drugim dostępne. Podobnie więc mam tutaj z tym stosem tagów, z których korzystam właśnie w przypomnieniach. One są po prostu, każdy z tych, ten projekt cały jest udostępniony temu drugiemu Apple ID i dzięki temu po prostu te tagi nie przepadną. Ja z tych tagów faktycznie korzystam tak co tydzień, bo na przykład robiąc przegląd tygodnia, gdzie mam jedno zadanie w grupie tam KK, tej mojej osobistej, Weekly Review ten projekt się nazywa, no to na Weekly Review składa się tam chyba, nie wiem, 20 pozycji, tak? I na przykład niektóre pozycje mówią o tym, że po prostu zajrzyj do tagu Waiting For, albo Waiting For moja żona, tak? Albo, nie wiem, Someday Maybe, tak? I przeglądając później, robiąc weekly review, przeglądam sobie te tagi i widzę, jakie zadania na przykład czekają na jakąś akcję po mojej stronie mojej żony albo na w ogóle na jakąś decyzję, tak? Więc dosyć proste rozwiązanie, myślę, ale skuteczne i po prostu działa dla mnie. Robiąc konkretnie to, do czego zostało stworzone. Już jakiś czas temu doszedłem zresztą do wniosku, że nawet systemowe przypomnienia od Apple, prawdę mówiąc, mnie osobiście wystarczają z dużym marginesem zapasu. W sensie tam jest sporo funkcji, z których ja nigdy nie skorzystam. Plusem ich jest jednak to, że jeżeli nie chcesz oderwać się od ziemi i po prostu zatonąć w tym gąszczu automatyzacji, smart list i nie wiadomo czego, to nie musisz tego robić. W sensie jeżeli nie chcesz tych skomplikowanych, zaawansowanych funkcji zauważać nawet, to ich nie zauważysz. Wiele aplikacji popełnia tutaj błąd, że wrzuca użytkownika od razu w skomplikowane właśnie automatyzacje, smart listy. Przypomnienia systemowe tego nie robią. Mają być odpowiednikiem kartki papieru i dla mnie właśnie takim odpowiednikiem są. Choć, i tu pojawia się w dzisiejszym odcinku pewien twist. Mianowicie, ja doszedłem, Marcin i wszyscy, którzy słuchacie tego odcinka, ja doszedłem do kolejnego etapu, w którym, tak moi drodzy, wracam do papieru i nie chodzi już tylko o papierowy dziennik, do którego pisania wróciłem po dekadzie cyfrowego prowadzenia dziennika w aplikacji Day One w styczniu tego roku. Więcej o tym zresztą w odcinku 429 oraz wydaniu newslettera, bo czemu nie, do którego link znajdziecie w opisie aktualnie słuchanego odcinka, ale chodzi również o, no właśnie, o to-do listy. Od niedawna przypomnienia, te cyfrowe od Apple, wspiera prosta kartka papieru, na którą trafiają trzy najważniejsze zadania na nadchodzący tydzień. Zadania, które chcę ogarnąć, na których mi zależy najbardziej i jedna myśl, która wynika z podsumowania minionego tygodnia w papierowym dzienniku. To czasem jest jakiś cytat, czasami jakaś myśl z książki albo coś, co po prostu zwróciło moją uwagę lub jest wnioskiem po minionym tygodniu. I tutaj chwila dla partnera tego odcinka marki Oakwood, z której pięknych drewnianych produktów korzystam, jak wiecie, od wielu, wielu lat. Mam od nich biurko, półki, szuflady, uchwyty na nadgryzione sprzęty, AirPodsy, tacki, filcowe futerały na MacBooka, na iPada, ładowarki MagSafe i wiele, wiele innych rzeczy. Wszystkie one są robione ręcznie, w Polsce, u nas, lokalnie. I pięknie się starzeją, bo to olejowane drewno, na które długo się czeka, owszem, ale które cieszy oko za każdym razem, gdy się na nie spojrzy i wytrzymuje dekady, a nie lata czy miesiące. Dla mnie to jest szczególnie ważne, bo z drewnem jestem po prostu emocjonalnie związany od dzieciaka. Mój tata zajmuje się rzeźbieniem w drewnie, hobbystycznie, do dziś. A sporo o tym opowiadałem w poprzednich odcinkach. Lista tych odcinków w opisie tego się znajduje. Oakywood w końcu wprowadziło produkt, o którego stworzenie ja sam męczyłem Mateusza, ich CEO. Jest to To-Do Desk Kit, czyli prosta, pięknie ciosana rynienka na papierową kartkę zadań, z listą zadań po prostu, napisanych waszą własną dłonią i według waszego, a nie narzuconego systemu czy ideologii. Lite drewno dębowe lub podstawa z naturalnego korka, kartki papieru o gramaturze 250 gram, to jest naprawdę gruba kartka, wytrzymała i tak ładnie stoi w tej rynience. W zestawie zresztą dają 100 sztuk. Jednocześnie ta rynienka może być też taką podpórką, takim stędem na wasz ulubiony długopis. W moim przypadku jest to żelowy długopis od marki Lectrum 1917. Nabyłem go z czarnym wkładem, a jego kolorystyka przypomina kultowe ołówki. Design zresztą tego konkretnego modelu dostał też nagrodę Red Dot Design Award za najlepszy design produktu przemysłowego. Ja zresztą szeroko opowiadałem o tym długopisie przy okazji przesiadki na papierowy dziennik japoński, 3-letni zresztą. Także warto sobie poszperać do tych materiałów archiwalnych. Wracając do samego zestawu To-Do Desk Kit. On został przez Mateusza i ekipę Oakywood zaprojektowany jako fizyczny punkt odniesienia dla codziennych priorytetów w świecie cyfrowym jednak, nie? Czyli pozwala mieć te najważniejsze u mnie 3 zadania na tydzień, tak? I jakąś jedną myśl na widoku zawsze. Ja go mam postawionego na półeczce też od Oakywood, zaraz pod moim Studio Display, a właściwie to obok Studio Display. I jest to coś niesamowitego dla mnie, dlatego że to jest taki dodatek, który wspiera analogowe skupienie w cyfrowej pracy. Nie zastępuje, ale wspiera. Nie narzuca ideologii, ale daje wolność. Mamy go na widoku bez względu na to, co znajdzie się na tej kartce lub na kartkach do niego włożonych, bo oprócz tej głównej karteczki możemy też na przykład takie codzienne rzeczy do ogarnięcia sobie tam wrzucać i za chwilę je wyciągać, nie? O tym decydujecie wy. I za tę wolność ja bezbrzeżnie szanuję ekipę Oakywood, bo wiele jest już podobnych produktów na rynku, drewnianych, metalowych, nieważne, ale większość z nich narzuca właśnie jakiś wzorzec lub próbuje malować trawę na zielono, mówiąc zupełnie wprost czystym marketingiem. Oakywood nie zastępuje iPhone'a i to jest jasno powiedziane, ale właśnie wspiera tę naszą tęsknotę trochę za rzeczami analogowymi, tak silnie odczuwalną w dzisiejszych czasach, prostym produktem, który też nie jest jakoś spektakularnie, nie wiadomo jak wysoko wyceniony, a jest drewniany, będzie się pięknie starzał i po prostu przypomina też, patrząc na niego, o tym, że ten świat analogowy jeszcze istnieje i można go połączyć z tym cyfrowym. Link do produktu znajdziecie w opisie, ja go mega polecam, też dlatego, że jestem związany osobiście z jego powstawaniem, a po więcej zapraszam do rolki na Instagram promującej ten odcinek. Teraz mają nawet jakieś lekkie, letnie obniżki cen, ale w przypadku tej marki o cenach ja nigdy nie mówię, bo ich produkty, tak jak drewno, z którego są stworzone, są dla mnie po prostu absolutnie warte każdej ceny i biorę za te słowa pełną odpowiedzialność. Moja rzecz. Ty możesz podchodzić do sprawy inaczej. Czy to jest ostateczny kształt mojego systemu produktywności zatem? Ja jestem przekonany, że nie. Cała radość polega na tym, aby właśnie nie komplikować, ale słuchać siebie. Być może kiedyś uznam, że sama papierowa lista zadań wystarczy? Kto wie? Do niczego już się w tym temacie nie zamierzam zmuszać, obserwuję rozwój systemowych aplikacji, czytam release notes przy aktualizacjach, ale biorę też dla siebie tylko to z tych nowości wprowadzanych przez deweloperów czy przez samo Apple, które realnie mi się przydadzą. Kropka. Dokładnie tak samo podchodzę do AI, ale o tym pogadamy przy innej okazji. Konkurs. Jak już mowa o rolce zresztą, to zanim przejdziemy do drugiej części, obiecany konkurs. Informuję przy tej okazji, że poprzedni z odcinka 451, trochę tych konkursów ostatnio jest, został rozwiązany i już skontaktowałem się mailowo ze zwycięzcami. Zatem jeżeli brałaś w nim udział, sprawdź proszę dokładnie pocztę, także folder spam, bo różnie bywa, żebym mógł wysłać Ci nagrodę i dogadać adres tej wysyłki. A teraz pora na kolejny konkurs. W tym konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców, którzy jako pierwsi udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu właśnie na Instagramie tego podcastu pod rolką z dnia 26 czerwca promującą ten 454 odcinek. Nagrodą dla każdego zwycięzcy jest jedna roczna licencja aplikacji The Outsiders dla platformy iOS autorstwa Gentler Stories, o której będzie za chwilę. Nagrodą natomiast dla osoby, która udzieli najszybciej poprawnej odpowiedzi, jest dodatkowo jeden magnetyczny organizer na przewody w kolorze Oak Black marki Oakwood. Ta osoba otrzyma łącznie zatem 2 nagrody. A pytanie brzmi, jakie mam biurko, podaj model, kolor wykończenia stelażu i rodzaj drewna w komentarzu właśnie pod wspomnianą rolką. Powtarzam, jakie mam biurko, podaj model, kolor wykończenia stelażu i rodzaj drewna. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie tego zgłoszenia konkursowego za pośrednictwem właśnie udzielenia tej odpowiedzi w komentarzu pod postem z dnia 26 czerwca. Tak naprawdę do 3 lipca, do końca dnia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 lipca w komentarzu pod tym właśnie postem, o którym mówiłem wcześniej. Powodzenia życzę, a my przechodzimy do drugiego tematu. Tematu, który też stanowi przykład, że choć spora część z nas coraz częściej chce wracać do analogowych wspomnień, czy świata analogowego, świata retro, to istnieją ci, którzy tworząc aplikacje dla cyfrowego świata, pamiętają właśnie o tym, że technologia ma wspierać użytkowników, ich klientów, a nie cokolwiek im narzucać. I tutaj doskonałym przykładem są wszelkiej maści aplikacje sportowe lub te, których założeniem jest wspieranie zdrowego trybu życia. Można do tego podejść dobrze, można też fatalnie, czyli narzucając komuś nie jego, nie jej życie, ale Gentler Stories, drugi partner dodatkowy tego odcinka, już w tym podcaście gościło, a w końcu to oni są wielokrotnie nagradzanym przez samo Apple deweloperem aplikacji Gentler Strix, którą omawiałem szeroko w jednym z odcinków, link w opisie, a w tym roku zgarnęli znowu nagrodę Apple Design Awards za ich drugą aplikację The Outsiders, o której krótko dziś chcę Wam opowiedzieć, bo uważam po prostu, że warto. Dużo mówimy w tym podcaście o tym, że technologia właśnie powinna nam służyć, a nie odwrotnie. I właśnie dlatego od lat śledzę to, co robi Gentler Stories, bo ich podejście do budowania aplikacji jest dokładnie w tym duchu. Niedawno ukazała się duża aktualizacja ich drugiej po Gentler Strix, aplikacji The Outsiders, skierowanej do bardziej zaawansowanych sportowców wytrzymałościowych, do których i ja, i moja żona, jako maratończycy, się zaliczamy. I co się tutaj mi w niej podoba? W tej aplikacji i w tej ostatniej aktualizacji. Ano podoba mi się to, że nie jest to kolejna apka, która zasypie Cię danymi dla samych danych, nie? I przy okazji weźmie kasę za subskrypcję. Nic z tych rzeczy. The Outsiders od początku stawia na konkret. Ocenia Twój poziom wytrenowania i wyciąga na tej podstawie sugestie, które realnie mogą Ci ją przydać, możesz ich słuchać lub nie, rzecz jasna, w planowaniu swojego progresu. Dowolny sport tutaj wchodzi w grę. I teraz, o ile Gentler Strix pilnuje zdrowych nawyków, kroków snu, nie wiem, pozwala zrozumieć zależność ich wpływu lepiej niż systemowe zdrowie od Apple, bo tam to się nic nie da zrozumieć, o tyle The Outsiders załoga Gentler Stories stworzyła dla siebie, bo im, ich ludziom brakowało aplikacji, która te wyrobione już nawyki będzie w stanie efektywnie zanalizować pod kątem planowania, regeneracji, budowania formy i te wszystkie dane połączyć, dając jeden wskaźnik, który przynajmniej obrazowo powie Ci, hej, możesz dzisiaj przycisnąć i iść na przykład na akcent biegowy, albo hej, postaw na regenerację. Bo i właśnie, i da tę odpowiedź dlaczego. W tej wersji dostaniecie m.in. widgety na ekran główny, widgety, które mogą pokazywać training, readiness, training load ratio, endurance fitness, czyli te poziomy wytrenowania, czy poziomy gotowości Waszych organizmów, o których warto mieć świadomość, będąc po prostu sportowcem. Bez otwierania aplikacji, bez przeklikiwania się przez tysiące ekranów, po prostu patrząc na widget. I to jest fajne. Duża zmiana to jest też obsługa Garmina i plików Fit. To są takie pliki, które można wgrywać po prostu do The Outsiders. Do tej pory ono żyło wyłącznie w ekosystemie Apple i Apple Watcha, co dla wielu biegaczy czy kolarzy było ogromną barierą. Teraz te dane wchodzą do jednego miejsca niezależnie od sprzętu, z którego korzystacie, bo umówmy się, jeżeli jesteście półprofesjonalnymi czy profesjonalnymi, tym bardziej kolarzami lub miłośnikami w ogóle szosy, no to nie będziecie raczej mierzyli tego na Apple Watch. Będziecie mieli jakiś komputer rowerowy od Garmina właśnie chociażby. Wkrótce też ekipa The Outsiders ma wprowadzić integrację chociażby ze sprzętami Corosa również i innych producentów. Także trzymam za to mocno kciuki. Zresztą oni sami są takimi osobami, którzy na tych rowerach jeżdżą, więc znowu, budując aplikację dla siebie, zadbali o to. I to jest właśnie ta historia, którą ja uwielbiam, że ktoś robi coś, czego sam potrzebuje, nie? A nie wychodzi z założenia, że stworzy biznes, żeby na nim zarobić i tutaj nieważne, co będzie pod tym podpisane, nie? To nie tędy droga, zwłaszcza nie w tych czasach, gdzie wiecie, co potrafi samo AI, nie? Jest też w niej coś, co mnie szczególnie urzekło i cieszy. Aplikacja jest w stanie teraz zrozumieć, że my nie zawsze trenujemy, nie? Czyli oni też dodali takie statusy jak choroba, kontuzja, aktywna regeneracja chociażby. I to naprawdę zmienia optykę, bo jeżeli narzędzie traktuje odpoczynek jako część planu, a nie jako lukę do wypełnienia, to znaczy, że zostało zaprojektowane z głową. The Outsiders zdecydowanie jest przykładem tego typu narzędzia. Warto też dodać, że w sposób, w jaki obie aplikacje i Gentler Streaks, ale zwłaszcza The Outsiders są zaprojektowane i działają na watchOS, na Apple Watchu, no zasługują naprawdę na najwyższe uznanie i zresztą właśnie to doceniło Apple, nagradzając w tym roku te aplikacje, no bo jeżeli miałbym podać przykład dobrego wykorzystania Liquid Glass, to właśnie będzie to aplikacja The Outsiders. To jest state of the art tej platformy i mega wielki szacun, że w ten sposób oni to wszystko zaprojektowali. Przypominam, że w konkursie czekają na Was 3-roczne licencje na The Outsiders. Pozdrawiam z tego miejsca całą załogę Gentle Stories i dziękuję jeszcze raz za wsparcie tego podcastu, ponowne wsparcie, bo już to robiliście wcześniej. I nie tylko podcastu, ale także moich i mojej żony treningów do najbliższego startu w maratonie. Zanim trzecia część tego odcinka, to jeszcze krótka autopromocja, moi drodzy. Obiecuję, że już po raz ostatni przypominam Wam, że możecie mnie wesprzeć z korzyścią, dla Was również, wesprzeć moją twórczość, bo drugie okno sprzedażowe w sklepie Bo Czemu Nie jest otwarte i sklep będzie czynny tylko do 28 czerwca, do końca dnia. Możecie tam sobie kupić kubeczki, które po pierwsze zaprojektowałem sam, bez wykorzystania AI. Po drugie, sam je testowałem, prototypowałem wcześniej, postawiłem cały ten mechanizm zakupowy, nauczyłem się tego robić, co też przydało mi się jako przedsiębiorcy i w końcu zrobiłem to prosto z mojego serducha. Nie po to, żeby zrobić merch, bo twórcy mają merch i to byle jaki merch, ale po to, żeby zrobić coś jakościowego, co Wam realnie przypomni o tym, że po pierwsze jest to od Krzyśka, a po drugie, że niesie ze sobą pewną wartość. Te kubki mogą być takim sygnałem, taką przypominajką w codzienności, pijąc kawkę, że właśnie technologia powinna Wam służyć. Do wyboru macie 3 kubki retro o pojemności 250 ml, kubek Basic z intensywnie zielonym środkiem, Spokój, absolutny bestseller, którego już sprzedałem kilkaset sztuk, z napisem na spokojnie i tą słynną piłką plażową z MagoEca. Kubeczek Pewność z niebieskim środkiem, którego motto głosi właśnie, że technologia, z której korzystasz, winna pracować dla Ciebie. Do tego macie oczywiście wlepy, czyli stickery podcastu dostępne, niczego nie psują, wszystko jest przetestowane przeze mnie, robiłem je tak jak właśnie robi się te aplikacje, najlepsze na rynku, najwyżej nagradzane, robiłem te wszystkie gadżety dla siebie i korzystam z nich sam każdego dnia. Znajdziecie je w sklepie pod adresem boczemunie.pl/sklep. Tam opisałem wszystkie zasady dotyczące wysyłki, terminu dostawy w Polsce, za granicą, jeżeli byście chcieli. Także wszystko to można sobie tam przeczytać. Dla mnie jest to ważne. Robiłem to pierwszy raz w życiu i tak jest to spektakularny sukces, jeżeli chodzi o sprzedaż, ale mam nadzieję, że jeżeli chcieliście taki kubeczek, to skorzystacie teraz z tego okna jeszcze w wakacje, bo kolejna okazja będzie dopiero końcem roku. Uprzedzam lojalnie. No to pora na ostatnią, trzecią część tego odcinka, też tę, w której pojawi się gość. Ale zanim gość, to pytanie, które stawiam do samego siebie, ale też do nas wszystkich, fanów i fanek technologii. Dlaczego my tak bardzo tęsknimy za tymi retroproduktami? Powiedzcie mi wy. Powiedzcie mi, dlaczego chcemy do nich wracać? Ten retrozryw to jest chyba jeden z najlepszych dowodów na to, jak bardzo mamy dość komplikowania sobie w ogóle cyfrowego życia. Kiedyś było inaczej, trochę cytując hip-hopową piosenkę sprzed dekad, kto pamięta, niech da znać. I jasne, można powiedzieć, że moda na retrograty, retro wspomnienia i retro życie, to jest nic innego jak efekt znudzenia ludzi po 30 czy przed 40 w kryzysie wieku średniego. Można. Tak samo jak można dodać do tego, że często spotykane zdanie w głowie ci się poprzewracało z tych gadżetów i dobrobytu. Zresztą po przeprowadzeniu dziesiątek rozmów naprawdę z wami, moi drodzy, z czytelnikami, słuchaczami, bo czemu nie, ja dochodzę do wniosku, że wszystko z nami jest okej. Okay. Serio. Po dekadach życia w rytm takich, wiecie, znaczących technologicznych przełomów. Moje pokolenie na przykład pamięta internet, telefonię komórkową, słynną Nokię, jej porażkę, ale też debiut iPoda, iPhone'a, płatności zbliżeniowych, asystentów głosowych, AirPodsów, czy w końcu AI, to gdy ten ostatni, czyli generatywna sztuczna inteligencja przełom, okazuje się być największym i pochłaniać właściwie wszelkie poprzednie w sobie, tak, tworząc początek czegoś, co chyba nie bez kozery wielu nazywa nowym początkiem świata, tak? My mówimy stop. Te pokolenia nasze mówią stop. I to jest uzasadnione stop. Wiecie dlaczego? Tak chętnie słuchamy i czytamy o początkach internetu w Polsce, choć obiektywnie nic przyjemnego w liczeniu impulsów na Neostrady nie było. Dlatego, że tamte czasy pamiętamy jako okres, w którym posiadaliśmy jako taką kontrolę nad technologią, prawda? I to zarówno z punktu widzenia Kowalskiego, jak i Smitha. Wstawało się z kanapy, brało się do ręki pilot, włączało się wieże stereo. Jak się płyta zacięła, to może była porysowana, jakby prosty problem, prosta odpowiedź, przeważnie. Jak chciałeś mieć konkretny album, to musiałeś lub musiałaś włożyć sobie kasetę lub płytę i go sobie odtworzyć po kolei, piosenka za piosenką. Jak chcieliśmy posłuchać radia, to wybieraliśmy ulubione, zapisane wcześniej, zaprogramowane, tak się to mówiło, stacje radiowe. Czyż nie? Gdy pojawił się iPod, dał nam kontrolę nad muzyką, tysiącem piosenek w kieszeni albo piosenek wybieranych przez nas. Playlist układanych na podstawie tego, co czujemy, co odczuwamy, jak my rozumiemy playlistę, chociażby składanek dla ukochanej osoby. Pamiętacie? To właśnie ten sentyment prowadził nas do eksperymentów z odstawianiem streamingu na jakiś czas i prowadzi do dziś. iPhone połączył iPoda, internet i telefon, cytując słynną prezentację Jobsa, przenosząc do tych naszych kieszeni komputery, dosłownie. Ten komputer dał nam sieci społecznościowe zamknięte pod jedną ikoną aplikacji, potem pod dwoma, trzema, czterema, pięcioma, a teraz już nawet nie wiemy, z ilu tych społecznościowych ognisk korzystamy. Podziwialiśmy najpierw swoje prawdziwe zdjęcia, kiedy się pojawiał Instagram. Na Twitterze pisaliśmy o tym, co u nas słychać, co zjedliśmy na śniadanie, ponieważ niepojęte wydawało się, że ktoś z drugiego końca Ziemi może to przeczytać w tej samej chwili, gdy wciskamy opublikuj i odpowiedzieć. A potem był Facebook, który połączył nas i naszych znajomych w ramach internetowej społeczności i pozwolił nawiązywać kontakty o wiele szybsze niż te z internetowych forów tematycznych, ale też o wiele mniej trwałe i płytkie. A potem efekt cyfrowej kuli śnieżnej rozpędził to wszystko tak bardzo, że właśnie teraz zaczynamy zastanawiać się nad tym, kiedy ta pędząca elektronowa kula zdążyła wchłonąć tamten telewizor, prostą konsolę, magnetofon, kasety, płyty, przewody do telefonów, umawianie się na pogaduchy pod blokiem na ławce w sobotę o 12, bez potwierdzania i bez wrzucania w kalendarz, listy, pocztówki, treningi bez strawy, spacery dla spacerów, zdjęcia dla zdjęć, a nie dla algorytmów i tak dalej, i tak dalej. Nostalgiczne wspomnienia fanów i fanek technologii albo szerzej nas, moi drodzy, współczesnych ludzi w tych technologicznych czasach zanurzonych po uszy, biorą się stąd, że chcemy wspomnianą kontrolę chociaż trochę odzyskać, choćby w jednym obszarze. Próbujemy i będziemy próbowali, czy to usuwając konta w serwisach, których obecność jeszcze dla nas 5 lat temu była oczywista i obowiązkowa, czy omijając po prostu media wybrane dni tygodnia lub na konkretny, dowolny inny sposób czy metodę. Bo w końcu dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę mało kogo już obchodzi to, co u nas się dzieje. Czy to jest przykry wniosek? Niekoniecznie. Jako twórcy też zaczynamy pisać i mówić właśnie o tym, co siedzi w nas. Albo do jakich wniosków dochodzimy, bo sami prędzej takim treściom poświęcamy czas, niż szukamy alternatyw i kolejnych obietnic świata za jedynie tam 30 zł rocznie, miesięcznie, nieważne. Tak? Świata, który swoją drogą wymyka nam się spod kontroli. My wracamy do spotkań w domach. Dążymy do utrzymania jakościowych, a nie ilościowych przyjaźni. A nawet o nich marzymy. Marzymy o człowieku, moi drodzy. I słyszę coraz częściej właśnie to, że ten żywy człowiek przed nami, na kanapie, jest właśnie tym, do czego ludzie w moim wieku, ale też młodsi dużo ode mnie, chociażby słyszę to od studentów, naprawdę dążą i chcą się dzielić tymi szczerymi, prosto z serducha historiami. Z technologii chcemy się trochę i uczymy się korzystać na nowo, a nie poruszać się w tym samym kierunku na ślepo, który po prostu wydaje nam się nie do zawrócenia. On jest do zawrócenia. Przynajmniej w jakiejś skali. Twojej, mojej, każdy musi tutaj inną miarę przyjąć. Ponieważ nie widzę w tych wszystkich rzeczach, o których piszą teraz media, że ktoś chce podjąć taką refleksję, to staram się ją sam podejmować, chociażby w tym odcinku takim jak ten dzisiejszy, nie? Takim szczerym, prosto od serducha. Ty musisz zdecydować za siebie. Możesz podjąć inną próbę, ale warto jakoś naprawdę podejmować. Tak sobie myślę, moi drodzy, możecie się z tym nie zgadzać. To jestem, to bycie, docenianie każdego dnia, mówienie o tym, co się dzieje tak prosto w sercu, jakie mamy przemyślenia na dany temat, nie wymiera i mało tego, jest niezastępowalne przez AI. I to właśnie będzie miało ogromną wartość w przyszłości. Głęboko w to wierzę. A teraz obiecany gość. Osoba, która ze świata offline nie tylko uczyniła centrum swojej twórczości, ale odważyła się na dość ryzykowny model działalności biznesowej, o którym zaraz nam opowie. Nie jest to w żaden sposób rozmowa sponsorowana, po prostu zaprosiłem Dominikę Rutę, bo jej projekt Odręczne naprawdę głęboko mnie ujął, poruszył i jest dowodem na to, że w czasach, w których wszystko pędzi w cyfrowym rytmie, da się wcisnąć przycisk stop i powiedzieć sprawdzam, a potem zrobić to po staremu. Dominika co miesiąc odręcznie pisze i wysyła listy do swoich subskrybentów i subskrybentek. Każdy z osobna, bez druku, bez delegowania. Jej projekt Odręczne to tak zwany Snail Mail Club, w którym świadomie wybrała medium powolne, fizyczne i wymagające uwagi, moi drodzy. To, o czym ja tutaj bardzo często przypominam Wam. Uwagi, uważności, to sobie zaraz rozbierzemy wspólnie na czynniki pierwsze, ale wymaga jej nie tylko od odbiorców tychże listów, ale także od siebie, tworząc je. Dominika robi coś wyjątkowego i przewrotnego jednakowoż, bo używa mediów społecznościowych, żeby promować coś, co jest z założenia od technologii ucieczką. I to nie jest, znaczy to jest paradoks, ale to nie jest przeczenie samej sobie, o czym zaraz nam pewnie tutaj powie więcej. I to jest też kolejny przykład w dzisiejszym odcinku, w kolejnej jego części, tego, że no właśnie, technologię możemy zaprzęgnąć do pracy dla nas, koniecznie się jej bojąc i niekoniecznie oddając jej całe nasze życie. Nie przedłużając, cześć Dominika, witaj w Bo Czemu Nie.
Cześć, witam bardzo serdecznie.
Fajno, że wpadłaś, żeby się podzielić tą swoją perspektywą i powiem szczerze, że projektem totalnie dziwnym. To jest chyba najlepsze tego słowa.
To prawda, znaczenie. Tak.
Ja wiem, że się z nim często spotykasz.
To znaczy nie, nikt wprost nie mówi mi o tym, że to jest dziwne, natomiast ja sama to wiem i czasem łapię się na tym, że siadam w pokoju i tak sobie myślę, o kurczę, a to jest dziwne, co ja robię. Ale jest wiele dziwnych rzeczy, co ludzie robią na świecie, więc no.
To angielskie awkward tutaj pasuje, tak. Takie popularne, ale tak jak mówisz, jest bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy, które różne dziwne osoby, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, robią na świecie. Więc ja w takim razie będę pierwszy, nazwę to dziwne, ale może i dobrze, dlatego że my się tej dziwności, mam takie wrażenie przynajmniej, zwłaszcza w tym świecie, który wydaje się być tak bardzo uładzony teraz i tak bardzo od liniki poukładany, jak produkty mojego ukochanego Apple, boimy, nie? W sensie, jak coś nie jest laboratoryjne, coś nie jest od liniki, to jest takie, może to już nie wypada w 2026, no to chyba wypada. Powiedz swoimi słowami, czym ty się zajmujesz i jak w ogóle do tego doszło, że ty pisane listy do ludzi wysyłasz, jeszcze biznes trochę koło tego zaczęłaś robić. Czy on się spina, czy nie, to do tego jeszcze wrócimy, ale całość brzmi, no właśnie, kosmicznie.
Tak, no to prowadzę, tak jak powiedziałeś, Snail Mail Club, po polsku tak zwana poczta ślimacza. Mhm. Polega to na tym, że po prostu co miesiąc wysyłam do zapisanych osób mój odręczny list z jakimś takim drobnym, małym dodatkiem. Zawsze jest małe zdjęcie Instax. W zeszłym miesiącu była też dodatkowo pocztówka. W liście też była taka mała zachęta, żeby tą pocztówkę może wysłać komuś innemu, więc te dodatki też tam zawsze mają jakoś przemycać dodatkową wartość. Nie są to same takie rzeczy, które mają ładnie wyglądać. Mhm. No każdy list pisze odręcznie, więc to jest chyba najdziwniejszy aspekt całego mojego projektu. Skąd się w ogóle wziął pomysł na to? Tak naprawdę w okolicach Bożego Narodzenia siedziałam z moją mamą u niej w domu, przeglądałyśmy jej stare listy, pocztówki. No i tak sobie pomyślałam, kurczę, no nie pisze się już takich listów, w ogóle listów się nie pisze, ale nie pisze się listów, w ogóle nie mówi się takimi słowami, jakimi się mówiło kiedyś, w tych listach się pisało. I te zdania inaczej były formułowane, każdy, kto usiadł, żeby ten list napisać, no to jednak musiał zebrać myśli, kupić się na tym, co jest tu i teraz i po prostu pisać. I tak sobie pomyślałam, że no kurczę, tego już nie ma w dzisiejszych czasach, że wysyłamy sobie szybko, okej, wsiadając do auta, wrzucamy szybko na Messengerze, kup ziemniaki, bo ja zapomniałem. Wiadomo, no listy nie zastąpią komunikacji, jak którą teraz mamy, no bo to też nie o to chodzi nawet.
Świata nie cofniesz.
One już nie wrócą tak. Do łask tak jak kiedyś, nie? Dokładnie. Natomiast tak sobie pomyślałam, że kurczę, te listy jednak są taką fajną formą powiedzenia na spokojnie tego, czego czasem nawet nie mamy odwagi może powiedzieć komuś prosto w oczy. No i tak właśnie się pojawiła się kwestia tych listów, a żeby zacząć je wysyłać do obcych, no to pojawił się ten pomysł kilka tygodni później, tak naprawdę spontanicznie, bo po prostu te listy, które mama moja dostała, zostały gdzieś tam ze mną w tej głowie i tak nagle po prostu to jak w kreskówkach jest ta żaróweczka taka, która się pojawia
pomysłowy dobromód,
bohaterów. Tak. Tak, tak, dokładnie. To właśnie taki pomysł mi wpadł do głowy, że co gdyby to wysyłać po prostu nawet nie przyjaciołom, tylko nieznajomym. No, jak ten pomysł tylko w głowie mi się pojawił, to poczułam takie to ciepło, przyjemne i taką ekscytację, którą się ma, jak jakiś fajny, ekscytujący dla siebie pomysł się wpadnie. Więc mówię, no jakkolwiek to nie jest dziwne, ja po prostu muszę spróbować, bo mi to nie da spokoju, jak tego nie zrobię, nie?
No i to jest fajne, bo ten taki niepokój pozytywny, który się pojawia u twórców zwłaszcza, bo myślę, że twórczynią możesz siebie nazwać zdecydowanie, chociaż to jest takie słowo przyklejone bardzo mocno do influencerów cyfrowych w obecnym świecie, to jednak negatywnie, że ono jest tak przyklejone, nie? No bo kurczę, nawet mój tata, to jest człowiek, który z zamiłowania rzeźbi w drewnie. Mówiłem o tym w pierwszej części tego odcinka, czy w drugiej. To też jest przecież twórca, nie? Jakby my też trochę zapomnieliśmy chyba w dzisiejszych czasach, co dosłownie takie słowa jak twórca, twórczyni, kreator, kreować, tworzyć właśnie znaczą, nie? Czy pisać. Nie? Bo zobacz, spisać jest dokładnie to samo z tym czasownikiem.
Tak. Nie?
Dobrze się tego słucha, ale tak sobie myślę, że do tego, żeby to się mogło udać, w twoim przypadku myślę, że cały czas jest to ten okres takiego mocnego promowania odręczne tego twojego profilu na Instagramie głównie, ale też całej działalności. No to potrzeba to pokazać ludziom. No bo jak powiesz komuś, ej, piszę list, to prawdopodobnie pomyśli, że piszesz, jak w ogóle pomyśli, że maila, to super. Nie? To moi słuchacze lubią pisać takie epopeje mailowe, za co im zawsze mega dziękuję i mega to doceniam, bo to też jest rzadkość dzisiaj. No ale żeby to jeszcze było pisane ręcznie, no to już w ogóle, nie? Więc trzeba było to pokazać. No i tutaj chyba pojawiają się właśnie media społecznościowe i technologia sama w sobie, no która jest narzędziem, tak? Nie mylę się?
No tak, tak. Dla mnie, no ja wiedziałam, że muszę z tym pójść po prostu w internet, żeby to jakkolwiek rozsławić, bo nie wiem, w jaki inny sposób miałabym to zrobić. I tak naprawdę wszyscy w tym internecie teraz siedzimy, więc nawet te osoby, które zapisują się na moje listy, no to jest specyficzne grono osób, bo trzeba mieć taką wysoką wrażliwość, uważam w sobie, żeby taki list zamówić i chcieć go w ogóle przeczytać. No i te osoby też są w internecie, tylko o wiele ciężej jest do nich dotrzeć, bo tak naprawdę algorytm na samym początku wrzuca nas po prostu na tak testowych odbiorców, że Można się zniechęcić na samym początku.
To prawda.
Na samym początku też trzeba trochę, wydaje mi się, użyć takiej taktyki, niestety trochę wbrew może moim przekonaniom, czyli te wszystkie 3 sekundy, huk, inne takie
tak,
właśnie
tak,
rzeczy. I to jest wbrew moim przekonaniom, wbrew temu, co sama przeglądam w internecie. Trochę to działa na zasadzie, że jak ja będę stała okoniem do algorytmu, to algorytm też mi nic nie da. I wierzę, że nie wiem, chciałabym coś zrobić spokojnie i tak dalej. To nie do końca to zawsze przejdzie na samym początku do ludzi. Teraz już mam troszeczkę łatwiej, bo algorytm się trochę nauczył mnie tego, do kogo ja celuję, więc już te treści też mam o wiele, wiele spokojniejsze niż były na samym początku, więc bardziej to jest teraz w takiej zgodzie ze mną to tworzenie tych wszystkich filmów. Sprawia mi to radość też o tyle, że ja gdzieś tam od lat nastoletnich filmiki jakieś tam nagrywałam z koleżanką.
O.
Tak, więc sam proces nagrywania nie jest dla mnie obcy. Nie bardzo lubię ustawiać kadry, montować. Sprawia mi to
fajnie.
Dużo radości, więc to jest super. Natomiast gryzie się to troszeczkę z samą ideą projektu o tyle, że chciałabym móc tylko pisać, a muszę też robić dookoła, ale tak jest po prostu z każdą rzeczą, którą się robi, nie? Że
no, dokładnie.
Ktoś, nie wiem, produkuje świece, no to też musi jakoś się pokazać, więc no to jest tak po prostu, godzę się na to, że tak to trochę wygląda, nie?
Jak to w ogóle właśnie wygląda, cały ten proces? W sensie, co ty robisz? Czy ty literalnie piszesz do każdego, kto u ciebie taki list zamówi? Jak to można zrobić? Bo to też pewnie dochodziłaś etapami do tego, jak ten proces dzisiaj wygląda i pewnie to nie jego ostateczna wersja, bo to myślę, spokojnie można zaryzykować stwierdzenie dopiero początki. No to jak jest dziś? Kiedy to nagrywamy?
Aktualnie list można zamówić przez moją stronę internetową i tak naprawdę od samego początku to tak wyglądało. Mam też o tyle wsparcie techniczne w kontekście właśnie stron internetowych od mojej przyjaciółki. Także ona się zajmuje kwestią techniczną i właśnie dzięki temu mogłam trochę szybciej może tą stronę internetową mieć, co dało mi taką przejrzystość w całym procesie, w tym, że ja jestem zabezpieczona, osoba, która kupuje jest zabezpieczona, no bo wiadomo, to już pomimo piękności całego projektu, no to jednak jest produkt w świetle prawa.
I a jak musi to jest po produkt prostu w świetle prawa, to to jest sprzedaż, kropka.
No dokładnie tak, więc to jest to, ta część bardzo mnie, no może nie, że boli, ale tak jest dla mnie najbardziej odczłowieczona, bo tak naprawdę trzeba spisać zasady, które obowiązują w projekcie, który jest na zasadzie, no ja daję cząstkę siebie komuś, ktoś daje też poniekąd cząstkę siebie mnie, no bo daje mi ten kredyt zaufania, że ja mu napiszę coś, że to będzie takie emocjonalne między nami, no bo to jest odręczne, wszystko na wszystko jest odręcznie napisane, więc no trochę to idzie jedno z drugim w sprzeczności, no ale takie są wymogi, więc tak to wygląda, więc faktycznie jest strona internetowa, więc przez stronę można zamówić list i tak naprawdę wbrew pozorom od samego początku tak to właśnie wyglądało.
Od razu podlinkujemy oczywiście w opisie do tej twojej strony i do Instagrama też, natomiast ja już zaznaczałem wcześniej we wstępie, że to żadna płatna współpraca, żeby było jasne. Ja po prostu na ciebie trafiłem w paradoksalnym środowisku i kuriozalnym trochę, ale to też pokazuje, że takie rzeczy jak twoja inicjatywa, jak pisanie odręcznie listów do ludzi na zamówienie, mówienie, przebijają się w każdym rodzaju algorytmu, nie? Dlatego, że wybijają jego z tego, do czego jest przyzwyczajony. Nie? Ja trafiłem na Business Insiderze na ciebie, w ogóle w takiej sekcji dla inwestorów indywidualnych, gdzie takich treści w sumie to nie ma. Ale ty byłaś, więc mnie to zawsze cieszy i zawsze pokazuje, że właśnie takie oddolne inicjatywy, które wybijają status quo, tak było zresztą historycznie zawsze, nie? Samo Apple, jego założenie jest tego doskonałym przykładem. Dalej to gra, nie? Może jest trudniej, może nie jest to taka skala jak historia z garażu do największej firmy świata, ale warto za tymi głosami serca, myślę, pójść, bo nawet się okazuje w świecie AI, algorytmizacji wszystkiego, one potrafią się przebić i to jest swego rodzaju ewenement i coś super fascynującego, pomijając co jest w środku tego pudełka, nie? Sama przyznasz.
Tak, to prawda. No to też uważam, że jest to Samo zainteresowanie tak naprawdę, jak już kilka filmików troszeczkę poszło na tą grupę osób, na którą powinno pójść, to też byłam właśnie zdziwiona, że bardzo wiele miałam wiadomości właśnie takich, a napisz do mnie, a jak zamówić, a jak to wygląda w ogóle. I tak naprawdę no, dzień w dzień jakieś są komentarze na zasadzie napisz do mnie, więc no, fascynujące jest to, że jednak w takim świecie, gdzie mamy właśnie wszystko w internecie, ktoś chce nadal otrzymać list i to jeszcze list od kogoś nieznajomego, co już jest w ogóle dla mnie, no tak jak zaczęliśmy rozmowę, dziwnym czymś, nazwijmy to po prostu dziwnym, ale no pięknym też, nie? I to pokazuje chyba też trochę, że jesteśmy takimi jednak zwierzętami społecznymi, stadnymi, nie? Że,
to prawda.
Że chcemy jednak ten kontakt z drugą osobą mieć i czasem te moje listy niekiedy pewnie mają taką rolę spełniają, że ja akurat mam taki plus, że mój mąż jest bardzo gadatliwy i bardzo lubi ze mną na przeróżne tematy dyskutować i wiele naszych rozmów potem jest inspiracją dla mnie zresztą do tych listów.
Super.
I właśnie tak sobie z nim rozmawiałam o tym, że dla niektórych osób nie ma tego odpowiednika, powiedzmy mojego męża, z którym ja mogę sobie pogadać naprawdę na tematy przeróżne. Czasem ten list, mam wrażenie, jest może takim momentem, gdzie ktoś może po niego sięgnąć, przeczytać, wiadomo, no nie porozmawia ze mną, ale jest to taki pretekst do tego, żeby mieć własne przemyślenia, do których, nie wiem, może byśmy się wstydzili mieć takie przemyślenia, albo nie mielibyśmy z kim takich przemyśleń mieć, bo no, tematy, jakie ja w listach poruszam, są uniwersalne. To są takie tematy, które mają nas zainspirować do tego, żeby się samemu zatrzymać na moment, czasem docenić coś, czasem zauważyć jakiś fragment naszego życia. I niekiedy wiem też zresztą, że nie wszyscy mają taką osobę, żeby o tym pogadać. Nie wszyscy mają odwagę, żeby takie tematy z kimś poruszyć. I to jest chyba taki trochę, te listy to są taki pretekst właśnie do tego, nie? Żeby troszeczkę pomyśleć o tym, o czym czasem nie odważylibyśmy się pomyśleć albo z kimś pogadać.
Czy tobie można odpisać?
Można, tak. Każda osoba, która dostaje list, dostaje też karteczkę z informacją, na jaki adres można odpisać.
Super.
Póki co jeszcze nikt się nie odważył.
A,
uprzedzam pytanie, bo to się zawsze pojawia. Póki co nikt się nie odważył, ale dostaję informacje, wiadomości dostaję na Instagramie od osób, które no, gdzieś tam te listy je poruszyły i niektóre deklarują się, że odpiszą.
Ale to jest proces indywidualny, gdzieś tam we wnętrzu,
tak,
bardzo
to,
głęboko,
czy,
nie?
To nie jest żadne zobowiązanie do
dokładnie.
Odpisania, absolutnie nie, ale chodzi mi o to, że gdzieś tam to porusza ludzi na tyle, że chcą odpisać i realnie o tym myślą i nawet czasem się tłumaczą, że kurczę, chciałam ci odpisać, ale jeszcze nie miałam okazji, żeby usiąść. I to też trochę pokazuje, w jakim świecie żyjemy, nie? Że pędzimy tak, że nie ma chwili, żeby usiąść i napisać ten list do kogoś, nie?
Wspomniałaś na początku o tej historii w okolicach Bożego Narodzenia i od razu mi się przypomniał, nieskromnie powiem, jeden z moich felietonów sprzed 10 lat, chyba tak, który nazwałem Ludzie listy piszą i znowu do tego było inspiracją odwiedzenie hipermarketu, nie pamiętam jaki to był dokładnie, ale idę sobie między regałami w tymże przybytku i widzę gotowy list do świętego Mikołaja, który można za 5 zł kupić. Nie? I ja wiem, że to jest takie bardzo sięganie do dzieciństwa, do swego rodzaju naiwności, ale to też ta tajemniczość, którą później w dorosłym życiu my sobie sami gdzieś tam gubimy. I no ja bym na przykład nie chciał, żeby moje dziecko, ja od razu mówię, nie mam dzieci, ale gdyby wysyłało gotową papeterię do świętego Mikołaja, skoro ja jeszcze pamiętam, nie, jak ją sam tworzyłem kredkami. I to mnie skłoniło wtedy, już 10
czyli
lat temu. Teraz
to był list już z gotową treścią,
gotowiec,
tak?
Gotowiec, tak. Aha, tam tylko uzupełniałeś w wykropkowaniach, co dokładnie to ma być i jolo, nie? I
aha, okej, no.
No, nie? Więc
no ma to inny wydźwięk zupełnie niż pisanie samemu.
A teraz,
nie?
W tych czasach, 10 lat później, to w ogóle jest jakieś... Nie? Ja sobie wróciłem aż do tego tekstu właśnie ostatnio i tak sobie przypomniałem przed rozmową z tobą. Powiedz mi jeszcze, czy ty uważasz jako twórczyni teraz takiego produktu, tak jak sama powiedziałaś, jakkolwiek by o nim sentymentalnie nie mówić, że to może być ogromna szansa dla ludzi takich jak ty, którzy jeszcze w tym, czy jak ja, którzy jeszcze w świecie analogowym, w świecie drewna, pióra, atramentu, widzą zapachu kawy świeżo parzonej i mielonej, widzą jakiś sens, widzą jakąś magię, jakąś też tę tajemniczość, o której wspomniałem, żeby właśnie na tej fali generatywnej AI, w ogóle zaraz ogólnej AI, skoczyć i powiedzieć, hej, ja tu jeszcze jestem, ja to mogę odręcznie, ja to mogę ogarnąć, ja mogę z tobą porozmawiać, popisać, zrobić coś, co ludzie robili zawsze po człowieczemu, chciałoby się powiedzieć. Może tak jest, nie wiem, może my,
tak,
żebyśmy nie przespali dekady.
Tak. Wydaje mi się, że tak i tak naprawdę chyba wszyscy trochę uczymy się przebywać w tej nowej wersji internetu teraz, jaka powstała właśnie z AI i tak dalej. I wydaje mi się, że osoby, które
tak.
chcą żyć trochę też bardziej analogowo, no nie uciekną przed technologią. Ja też zresztą nie chcę uciekać przed technologią. Bardzo lubię to, że doceniam, że mogę się na kamerce połączyć, czy choćby z tobą, czy z osobą na drugim kontynencie, więc to jest super i bardzo to lubię. Mhm. Ale wydaje mi się, że uczymy się tego, jak w tym obecnym internecie żyć i każdy chyba troszeczkę znajduje to miejsce dla siebie. Ja na przykład widzę coraz więcej treści, które są właśnie skierowane do osób, które chcą trochę powoli. Na przykład mój mąż bardzo lubi na YouTubie oglądać sobie ze Stanów takiego kowboja, który siada po prostu na polu, ma tego kłosa w zębach i po prostu jest tylko jeden po prostu jedno ujęcie,
jeden kadr,
nic się tam
tak,
nie rusza, tak. Nic się nie zmienia i on po prostu mówi o swoich przeżyciach, co ostatnio mu w życiu gra i tak dalej, więc no wydaje mi się, że ta strefa takiego powolnego internetu, można to tak nazwać, rozwija się i fajne, to jest bardzo fajne i trochę właśnie mój projekt się w to wpisuje. Nie jest łatwo dotrzeć na samym początku do swoich odbiorców, bo te treści uciekają po prostu w tym algorytmie.
Tak.
Ale myślę, że nie ma co zrażać się tym i jeśli ktoś ma faktycznie jakiś pomysł fajny, który łączy właśnie technologię z takim analogowym życiem, to warto próbować i warto się przemóc z tą niechęcią, że jednak tą analogowość trzeba na chwilę zostawić, no bo trzeba w jakiś sposób w tym internecie się pokazać.
Myślę, że i twój przykład przede wszystkim, ale też mój i ten odcinek przede wszystkim, moi drodzy, mamy nadzieję przynajmniej, ja mam ją ogromną, że was do tego choć trochę zainspirował. Dużo to było różnych przykładów, takich, które też bazują na technologii, stoją obok niej albo łączą się z nią w sposób, wydaje by się, zupełnie niezakłócony. I tak właśnie powinno być. Ja tobie, Dominika, życzę samych sukcesów, ale też tego, żebyś może została prekursorką newsletterów w formie analogowej, może to jest ten kierunek świata. Ja nie mam nic przeciwko, w sensie my chyba wszyscy już zrozumieliśmy, że nie uciekniemy od tego, co analogowe. Trend retro wszechobecny to zresztą dobitnie nam udowadnia, a jakbyś kiedyś jeszcze była chętna na pogadanie do ludzi, to też zachęcam do spróbowania z podcastem, to nadal taka retro, mimo całego YouTube'a i całej popularności podcastów nad Wisłą, a już globalnie to w ogóle, to nadal jest taka forma, która dla mnie jest bliska i też myślę, że dla słuchaczy tym bardziej, bo w końcu wpuszczają cię do swojej łepetyny, przeważnie na pchełkach, które nawet sama masz rozmawiając ze mną założone. No z twoimi listami jest też tak, że no ktoś je bierze w dłonie. No to jest też ten niezwykły aspekt działalności, twojej i mojej. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję również.
Długi nam wyszedł ten odcinek, ale całkowicie od serducha. Lubię takie treści dla was nagrywać, moi drodzy, szczególnie, że jeżeli one dotyczą misji tego podcastu, a nią jest pokazywanie na bazie moich doświadczeń, jak technologia może wam służyć, a nie wy jej, no to tym bardziej mi to sprawia ogromną frajdę. Nawet jeżeli oznacza to zmniejszenie udziału tej technologii w codzienności na koszt analogowych rozwiązań sprzed lat. Dzięki, jeżeli wytrwałeś do końca tego odcinka, daj o tym znać. Do następnego razu. Czołem! A jeżeli masz jeszcze chwilę, to zostaw odpowiednią liczbę gwiazdek i recenzję w Apple Podcast oraz ocenę i komentarz na Spotify. Do następnego razu. Bo czemu nie?